zapraszamy Państwa na wiadomości.
Polska jako główny kraj węglowy w Europie, posiadający najwięcej zapasów tego surowca, także na przyszłość, stanowi dla Europy poważną szansę na bezpieczeństwo energetyczne w oparciu o swoje zasoby, powiedział wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.
Posłowie na wniosek Klubu Prawa i Sprawiedliwości wysłuchali dziś informacji ministra gospodarki w sprawie poważnych problemów w sektorze węgla kamiennego, w szczególności spółek Kompania Węglowa oraz Katowicki Holding Węglowy, drastycznego spadku rentowności obu dwóch spółek.
Janusz Piechociński podkreślał, że w 2012 roku wydobycie węgla kamiennego wyniosło 78 milionów ton, około 2,7 miliona ton więcej niż w 2011 roku. W ubiegłym roku sprzedano ponad 71 milionów ton. Zatem największy spadek odnotowały Kompania Węglowa, około 15%, i Katowicki Holding Węglowy, ponad 11%.
A wpływ miał na to spadek o około 7% produkcji energii w elektrowniach opartych na węglu kamiennym, które są odbiorcą ponad połowy krajowej produkcji węgla. Spadła też sprzedaż klientom indywidualnym.
Poseł wnioskodawca Grzegorz Tobiszowski podkreślał, że dostęp do nośników energetycznych decyduje o istnieniu suwerennego państwa. Tymczasem dowiadujemy się, że Kompania Węglowa notuje 300 milionów złotych strat. Rząd miał czas na zareagowanie.
Przecież Agencja Rozwoju Przemysłu co roku dostaje pieniądze, panie premierze, na analizę rynku sektora węgla kamiennego. Analizuje ceny. I od 2011 roku nie można było zauważyć, że nastąpi sytuacja kryzysowa. Przecież to nie jest piekarnia, gdzie my dzisiaj weźmiemy i coś stworzymy, a jutro sprzedamy. To są pewne procesy, które mają miejsce. I co jest niepokojące, że ten dzisiaj pojawiający się proces restrukturyzacji w Kompanii Węglowej nie został zaakceptowany jeszcze przez Radę Nadzorczą.
Platforma Obywatelska tak obrosła patologicznymi interesami i sieciami uzależnień, że nie ma pola manewru w zakresie programowym. Może jedynie wymieniać jedną buzię na drugą, powiedział profesor Andrzej Zybertowicz.
W ten sposób profesor odniósł się do najgłaśnianej przez prorządowe media wielkiej jesiennej rekonstrukcji rządu, która miała się odbyć już kilka miesięcy temu.
A do niej zmuszają premiera chociażby koalicjanci, którzy dzielą się w sprawie kluczowego głosowania nad wnioskiem o referendum dotyczącym sześciolatków.
Wczoraj zostało odwołane także spotkanie premiera Donalda Tuska i wicepremiera Janusza Piechocińskiego, który zapowiedział z kolei, że do zmian w rządzie dojdzie najwcześniej w styczniu przyszłego roku.
Nagłą i głęboką potrzebę zmiany zauważył również minister Rostowski. Ma to być nowy impuls. Jednak według ekspertów impulsem politycznym byłaby decyzja premiera Donalda Tuska o rozpisaniu przedterminowych wyborów.
Za późno na zapowiedzi i słowne ratowanie skompromitowanego rządu, mówi profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog.
Zmiany przeprowadzone przez niepoważnych ludzi nie mogą być poważne. Niektórzy komentatorzy śmieją się z ekipy Donalda Tuska i z dziennikarzy, którzy w kółko powtarzają o zmianach, o projektach. Przypomina się opowieść premiera Tuska, jak on to zrobi jesienną ofensywę sejmową, przeprowadzi się do Sejmu i będzie ofensywa legislacyjna. Dlaczego zmiany nie mogą być poważne? Ponieważ Platforma tak obrosła patologicznymi interesami, sieciami uzależnień, że nie ma pola manewru w zakresie programowym. Platformę stać może być co najwyżej na wymianę buzi jednej na buzię drugą, jednego podczepienia klientelistycznego na inne, ale nie będzie miało to pozytywnego wpływu dla losów Polaków.
Nie należało przesłaniać tak ważnego święta i tak wielkiej wartości, jaką jest niepodległość, organizacją czegokolwiek ważnego w tym czasie w Polsce i w Warszawie. Można to było zrobić później, powiedział poseł Jarosław Zieliński. W ten sposób odniósł się do organizowanego 11 listopada szczytu klimatycznego ONZ.
Posłowie opozycji pytali rząd i ministra spraw wewnętrznych podczas posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych, dlaczego rząd polski zgodził się na to, aby w tym samym czasie w Warszawie rozpoczął się szczyt klimatyczny.
Politycy uzyskali odpowiedź, że decyzje rzekomo zapadły już w 2008 roku i że Polska nie miała na to żadnego wpływu. Okazało się, że były to informacje nieprawdziwe. Zwraca uwagę poseł Jarosław Zieliński.
Sprawdziliśmy to, to są informacje nieprawdziwe. Jeżeli rzeczywiście by było to prawdziwe, że Polska nie miała żadnego wpływu na, gdyby to była prawda, naszym zdaniem to prawdą nie jest, na datę rozpoczęcia tak ważnego wydarzenia, który musiał się zbiegać z Polskim Świętem Niepodległości, no to w tym kontekście trzeba zapytać, jaka jest ta nasza niepodległość pod rządami premiera Donalda Tuska, skoro suwerenny kraj nie może nawet o jeden dzień odsunąć tego, co się będzie działo w jego stolicy. I przypomnę, że na pewno nikomu by do głowy nie przyszło, żeby w dniu Narodowego Święta Wolności, Niepodległości w Paryżu, Waszyngtonie czy w Moskwie organizować takie wydarzenia. Polska na to się zgodziła. I to naszym zdaniem obciąża rząd Donalda Tuska.
Kto zdecydował o organizacji szczytu klimatycznego w Warszawie jest kluczowym pytaniem, ponieważ pokazuje, jakie są intencje polskiego rządu, akcentuje poseł Jacek Sasin.
Kto, dlaczego i kiedy zdecydował o tym, że ten szczyt klimatyczny ma się odbyć właśnie, czy zacząć się 11 listopada w Warszawie? Dla nas jest to kluczowe pytanie, bo ono pokazuje, jakie są intencje dzisiaj polskiego rządu. Czy tą intencją polskiego rządu nie jest przypadkiem właśnie doprowadzenie do takiej oto sytuacji, że jednego dnia skumulowane zostaną wydarzenia stanowiące potencjalnie zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego? Czy nie jest rzeczywiście tak, że władzom zależało na tym, aby do takiego skumulowania doszło, aby wywołać poprzez konfrontację grup o charakterze prawicowym, które zapowiedziały, czy narodowym, które zapowiedziały szeroką manifestacje z okazji Święta Niepodległości z tymi grupami lewackimi, lewicowymi, które towarzyszą zazwyczaj takim szczytom klimatycznym. Odpowiedzialna władza, odpowiedzialny rząd powinien przewidywać, co takie sytuacje, jakie niebezpieczeństwa te sytuacje mogą ze sobą pociągać.
Tymczasem także uczestnicy szczytu klimatycznego w Warszawie mogą czuć się nie do końca bezpieczni, dodaje poseł Jarosław Zieliński.
Biuro Ochrony Rządu nie otrzymało na czas środków finansowych, aby zakupić tzw. bramki pirotechniczne. I się pytaliśmy o to ministra spraw wewnętrznych na posiedzeniu plenarnym Sejmu podczas pytań w sprawach bieżących i uzyskaliśmy od wiceministra Jabłońskiego taką oto odpowiedź, że no wprawdzie przyznał się do tego, że nie zostały one zakupione, te urządzenia do badań pirotechnicznych, ale że będą zorganizowane jakoś, czyli pewnie wypożyczone. Pytanie skąd, bo media domyślają się może, że może z Sejmu, może z resortów. No chyba nie ma, jak tu rozmawialiśmy z panem posłem Jackiem Sasinem przed konferencją, chyba nie ma w Polsce wypożyczalni bramy pirotechnicznych, więc nie wypożyczą z fachowej firmy, która to udostępnia, tylko muszą skądś zabrać, żeby na Stadionie Narodowym ich użyć. Czyli gdzieś to bezpieczeństwo osłabnie, jeżeli nawet tam będzie zapewnione, ale jest pytanie, czy będzie zapewnione.
Dzisiaj w Krakowie kończą się 8 dni Jana Pawła II. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest mądrość.
Jednym z ostatnich punktów dni Jana Pawła II jest dzisiejsza międzynarodowa sesja naukowa Oblicza Mądrości. Jej honorowym gościem jest ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego. Ksiądz kardynał wygłosił wykład na temat mądrości w świetle wiary.
Wiara jest światłem, które pomaga człowiekowi dobrze tę mądrość wykorzystać, zaznacza ksiądz profesor Jan Machniak, kierownik Katedry Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Bo mądrość to pewien przymiot naszego umysłu, ludzkiego umysłu, ale mądrość może być źle wykorzystywana. Wiara jest takim światłem, jak mówił błogosławiony Jan Paweł II, która pomaga człowiekowi dobrze jego mądrość wykorzystywać, używać do tego, aby podporządkowywać sobie świat, aby korzystać dobrze z tego świata. Wiemy, że przy pomocy rozumu człowiek może produkować różne formy broni, które niszczą człowieka, ale przy pomocy rozumu można produkować narzędzia specjalistyczne do operacji chirurgicznych.
W sympozjum uczestniczy metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor dr habilitowany Wojciech Nowak.
Dni Jana Pawła II wpisują się w rytm przygotowań do kanonizacji Jana Pawła II, dodaje ksiądz profesor Jan Machniak.
Krakowskie uczelnie, wyższe uczelnie Krakowa spłacają w ten sposób dług wobec Jana Pawła II, tego wielkiego papieża, który wywodził się ze środowiska krakowskiego, był profesorem w Uniwersytecie Jagiellońskim i nigdy nie zapomniał o tej swojej uczelni, i był również doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. A więc te dni w Krakowie to czas refleksji, czas pochylania się nad nauczaniem błogosławionego Jana Pawła II i czas takiego patrzenia na to, jak dzisiaj ta mądrość, która objawia się poprzez wiarę, może stawać się częścią naszego dziedzictwa duchowego.
Dni Jana Pawła II zakończy uroczysta msza święta w sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie.
Dni Jana Pawła II są organizowane przez Wyższe Uczelnie Krakowa, którym patronuje Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Celem Dni Jana Pawła II jest upamiętnienie postaci błogosławionego Jana Pawła II, a także popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski.
25 listopada Ojciec Święty Franciszek przyjmie na prywatnej audiencji w Watykanie prezydenta Rosji Władimira Putina, poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe. Będzie to pierwsze spotkanie nowego papieża i rosyjskiego przywódcy.
W lutym 2011 roku wizytę złożył Benedyktowi XVI poprzedni prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Putin jako prezydent był w Watykanie ostatnio 13 marca 2007 roku.
We wrześniu tego roku Ojciec Święty Franciszek napisał list do Putina, który był gospodarzem szczytu G20 w Petersburgu.
Do rosyjskiego prezydenta apelował wtedy o zaangażowanie na rzecz rozwiązania konfliktu w Syrii.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.